poprzednim odcinku. Salomon Rothschild ląduje z rodzinną misją we Wiedniu. Jest rok 1816, gdy Europa wciąż dymi po Waterloo, a rok bez lata, dzięki wybuchowi wulkanu Tambora w Indonezji, sprowadza głód, anomalie pogodowe i idealne warunki dla finansowych rekinów. Kryzys? Dla Rothschildów to złota okazja. Salomon zakłada bank, pożycza cesarzowi Franciszkowi I, staje się prawą ręką Metternicha, zdobywając tytuł barona von Rothschild, inwestuje w kolej z Bochni do Wiednia, finansuje armię Radeckiego podczas Wiosny Ludów, która to armia dzięki jego pieniądzom powstrzymuje rewolucję w Italii. Zasada cały czas taka sama. Małżeństwa tylko w rodzinie. Wszystko według testamentu założyciela rodu Majera Rothschilda. Po co? No po to, żeby chronić imperium klanu. Obstawione są już Anglia, Francja, Niemcy i Austria. Dłoni ma jednak 5 palców i dopiero jej zaciśnięcie w pełni daje solidną pięść. Tym 5 był Karl, najmłodszy z synów. On dostał misję rozwinięcia działalności w Italii oraz Watykanie. Tu Marek Miśko i kanał Czuwaj Historia. Zapraszam na kolejną część pasjonującej opowieści o władzy nad światem. Realnej władzy. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co tutaj robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne, rzecz jasna, metody wsparcia, a za każde dziękuję. Tymczasem na stronie miskoczuwaj.pl możecie kupić 2 wydane z wielką pieczołowitością powieści Romana Dmowskiego. Dziedzictwo oraz W połowie drogi. Są to powieści arcyważne, bo chociaż napisane 100 lat temu, mówią o czasach nam współczesnych. Na miskoczuwaj.pl znajdziecie też pełne wydanie słuchowiska mojego autorstwa i w mojej interpretacji stworzonego na podstawie dziedzictwa właśnie.
W związku ze sprawą Tugela River Gold Company, która niedawno zawiesiła wypłaty, aresztowany został znany finansista Sir Joseph Turner. Wywołało to niebywałą sensację, nie tylko ze względu na fakt, że aresztowany należy do utytułowanej sfery angielskiej, ale także, iż cieszył się on wielkim autorytetem w świecie finansowym i posiadał niemałe wpływy polityczne. Mecenas zdrętwiał.
W sumie ponad 13 godzin niesamowitej opowieści o współczesnej Polsce napisanej prawie 100 lat temu. Potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu i pierwszym komentarzu. A teraz zaczynamy. Henryk Sienkiewicz w swojej noweli Na jasnym brzegu napisał w roku 1890: ja myślę, że każdy człowiek ma 2 ojczyzny. Jedną swoją, tę najbliższą, a drugą Włochy. I ja tak sądzę lub sądziłem do czasu, gdy nie zdecydowano się poświęcić Półwyspu Apenińskiego w globalnej rozgrywce mocarstw, co sprawiło, że Italia, w której dekady temu się rozkochałem, dziś jawi mi się mniej bezpieczną niż dawniej. Niemniej jest nadal w Italii jakaś magia, która nakazuje spoglądać na to właśnie państwo jako kolebkę naszej łacińskiej cywilizacji. Cywilizacji opartej na greckiej filozofii, rzymskim prawie i chrześcijańskim duchu. Myślę jednak, że nie takie motywacje przyświecały 5 synowi Majera Amschela Rothschilda, gdy wysłany przez swojego ojca do Włoch miał za zadanie rozbudować rodzinne imperium na tym właśnie terenie. Karl Majer von Rothschild, albo Kalman, jak go nazywano w rodzinie, dopłynął do Włoch w roku 1821, lub żeby być ścisłym, do Neapolu. Włochy w tamtym okresie to nie był monolit. proces zjednoczenia Królestwa Włoch zakończył się dopiero w roku 1870, gdy doszło do zajęcia Rzymu, który stał się wówczas stolicą nowego państwa. 10 lat wcześniej odbyła się wyprawa Tysiąca pod wodzą Giuseppe Garibaldiego. W maju roku 1860 tenże sam Garibaldi zdobył Neapol, obalając Królestwo Obojga Sycylii rządzone przez Bourbonów. Później odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy południowych Włoch opowiedzieli się za przyłączeniem ich terenów do państwa pod wodzą króla Wiktora Emanuela II. Mówię o tym wszystkim po to, abyśmy mogli dobrze zrozumieć kontekst historyczny i epokę, w której swój podbój ekonomiczny na południu Europy rozpoczynał najmłodszy z Rothschildów. Więc mamy rok 1821. Cóż to był za czas? Otóż w trakcie jego trwania w marcu Grecy rozpoczęli walkę o swoją niepodległość, próbując wydostać się spod jarzma Imperium Osmańskiego. W maju zmarł więziony na Wyspie Świętej Heleny Napoleon Bonaparte. A Neapol, będący wówczas stolicą Królestwa Obojga Sycylii rządzonego przez dynastię Bourbonów pod wodzą króla Ferdynanda I, liczący aż 400 tysięcy mieszkańców, stanowił ważny ośrodek polityczny, kulturalny i gospodarczy południowych Włoch. Po okresie napoleońskim i Kongresie Wiedeńskim Neapol powrócił do absolutystycznych rządów, co budziło rosnące niezadowolenie wśród liberałów i mieszczan inspirowanych ideami oświeceniowymi, które trwały, hulały w najlepsze w Hiszpanii na przykład i Portugalii. Więc rok 1821 był kumulacją rewolucji neapolitańskiej z roku poprzedzającego, czyli tego, w którym wybuchła ona pod wpływem działań tajnego stowarzyszenia Carbonari. Carbonari, i tu ciekawostka, powstało na początku XIX wieku w południowych Włoszech. Stowarzyszenie przyjęło nazwę Carbonari, co oznacza węglarze, nawiązując do symboliki pracy w lesie i braterstwa. Członkowie tej organizacji działali w ukryciu, stosując rozbudowane rytuały i symbolikę inspirowaną masonerią. Mieli na przykład stopnie aż do samego wielkiego mistrza. Ich zebrania, zwane vendite, czyli składy węgla, odbywały się w tajemnicy, a członkowie przysięgali lojalność i zachowywanie tajemnicy. Używali pseudonimów i symboli takich jak węgiel, czyli coś, co w tamtym czasie było pewną metaforą transformacji gospodarczej, czy topora jako odzwierciedlenia walki z tyranią. Organizacja miała strukturę hierarchiczną z podziałem na stopnie, na wtajemniczenia. Szacuje się, że w szczytowym okresie swej działalności w Królestwie Obojga Sycylii mieli oni nawet kilkadziesiąt tysięcy członków. Tak też rewolucjoniści zorganizowani przez węglarzy, w tym oficerowie armii, tacy jak generał Pepe, zmusili króla Ferdynanda do przyjęcia konstytucji na wzór tej hiszpańskiej, wprowadzając parlament, no i ograniczenia władzy monarszej. Jednak król, wydając na to zgodę, potajemnie zwrócił się o pomoc do Austrii, będącą przecież gwarantem zawiązanego kilka lat wcześniej świętego przymierza. Jak widzimy, rok 1821 nie był, tak przynajmniej mogłoby się wydawać, najlepszym czasem na przyjazd i rozkręcanie jakiegokolwiek interesu. Jednak nie będziemy chyba aż tak naiwni, aby uwierzyć w to, że trzęsący mocarstwami Rothschildowie nie zrobili wcześniej odpowiedniego rozpoznania, zanim wysłali na miejsce najmłodszego syna i brata. Opuszczać młodego chłopaka do kraju, w którym codziennie trwają walki i wzmaga się rewolucyjny kipisz, byłoby nierozsądne. Jak udało nam się dowiedzieć podczas poprzednich dwóch naszych spotkań z historią, z rodziną Rothschildów, stosowali oni zawsze tę samą taktykę, a ta mogła zostać zrealizowana tylko tam, gdzie trwała monarchia, która potrzebowała pieniędzy. Karl Mayer von Rothschild musiał więc nie tylko odpowiednio zostać do tego działania przygotowany i poinstruowany, ale również wysłany ze swoją misją w odpowiednim momencie. Oto w marcu 1821 roku armia austriacka, finansowana przez jego brata Salomona, bliskiego przyjaciela zresztą i pożyczkodawcy kanclerza Austrii Klemensa von Metternicha, pod dowództwem Johanna Fremonta, dotarła na południe i wkroczyła do Królestwa Obojga Sycylii, w wyniku czego neapolitańskie siły rewolucyjne poniosły sromotną klęskę w bitwie pod Rieti, co zakończyło wiosnę ludów w tamtym regionie. Austriacy przywrócili więc absolutną władzę Bourbonów, a rewolucjonistów nagrodzili aresztowaniami, publicznymi egzekucjami i wprowadzeniem powszechnej cenzury. Król Ferdynand był z kolei postacią pełną sprzeczności. Z jednej strony człowiek prostolinijny, lubiany przez lud zgromadzony wokół ruchu rojalistów, no a z drugiej zależny od wielu doradców i sojuszników. W zasadzie nieudolny w dyplomacji. Jego panowanie jest dziś oceniane krytycznie. Historycy tacy jak Harold Acton w książce The Bourbons of Naples podkreślają brak jakiejkolwiek wizji politycznej u tego człowieka i przede wszystkim opisują wielką zależność od swojej żony Marii Karoliny. Zresztą to ona namówiła go, aby jakiś czas wcześniej zaatakował wojska Napoleona okupujące Rzym, co zakończyło się haniebną rejteradą i ucieczką. Kiedy Francuzi stanęli pod bramami Neapolu, idąc za uciekającym wojskiem niczym przecinak, Ferdynand, korzystając z uprzejmości słynnego brytyjskiego admirała Nelsona, wsiadł na jego statek i uciekł na Sycylię. Ferdynand był królem z przypadku. Człowiekiem, który wolał polować na dziki niż rządzić państwem, opisuje autor wspomnianej książki. Jego żona Maria Karolina była prawdziwą władczynią Neapolu, a jej ambicje i nienawiść do rewolucji kształtowały politykę królestwa, często wbrew woli jej ospałego małżonka. No dobrze, rys historyczno-geograficzny mamy więc już za sobą. Teraz Rothschildowie. Cesarz Austrii pomógł stłumić bunt. Król Ferdynand wrócił do kraju i potrzebował czego? Jak myślicie? No pieniędzy. Na co? Na armię, na flotę i wystawne kolacje, w których lubowała się jego żona. A czy pieniądze te miał? No niekoniecznie. Ale zdaje się, że podczas naszych wcześniejszych spotkań poznaliśmy kogoś, kto znał kogoś, kto mógłby je mieć, prawda? No i nagle zupełnie niespodziewanie i oczywiście w żaden sposób niezaplanowany, tuż po stłumieniu buntów w Neapolu pojawia się na miejscu Karl, najmłodszy z braci Rothschildów, mający w tamtym czasie zaledwie 23 lata i zakłada bank. Nazwa przedsięwzięcia? C.M. de Rothschild and Filii. Niemal natychmiast otworzył też jego dwie kolejne filie w Mediolanie i Genowie. Zasady postępowania, identyczne jak w przypadku braci realizujących swoje misje w Anglii, Francji, Austrii i Niemczech. Założyć biznes dzięki pieniądzom rodzinnym, zbliżyć się do władzy, która była w potrzebie, pożyczyć jej pieniądze, uzyskać gwarancję na odzyskanie tej kasy, na przykład poprzez wyłączność w konkretnych interesach gospodarczych lub wpływ na emisję obligacji. I w ten oto sposób z jednej strony móc rozwijać biznes rodzinny, wiążąc tym samym pętle na szyi monarchy i jego dworu. Tak też się stało i tym razem.
Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.
Karl bardzo szybko zdobył wpływ na samego króla Bourbonów. Pożyczał mu na wszystko, czego ten tylko potrzebował, od armii po pałacowe zbytki, a w zamian za to dostał na przykład monopol na handel rtęcią z kopalni położonych w hiszpańskim mieście Almaden, która to rtęć była w tamtym czasie kluczowa dla rozwoju ówczesnej chemii i medycyny. Co ciekawe, sama nazwa miasta Almaden pochodzi od arabskiego Al-Madin, słowa oznaczającego metal, minerał lub po prostu żyłę czegoś, jak żyłę złota. Miasto i sama kopalnia były eksplorowane pierwotnie przez Rzymian, no ale jej prawdziwe bogactwo odkryli dopiero Maurowie. W wieku XIX prawa do eksploatacji miał już natomiast Karl von Rothschild. Oczywiście nie było też tak, że emisariusze rodu Rothschildów mieli wieczną carte blanche, że mogli robić co tylko im się podoba. Otrzymywali gotówkę na rozwój biznesu, który to biznes miał być rozwinięty i kropka. W jaki sposób? No tutaj bracia mieli kierować się swoim zmysłem. Żaden z nich nie chybił. W Anglii i Francji była to bankowość i zarabianie na przemycie w trakcie wojny handlowej pomiędzy tymi krajami. W Austrii bankowość i kolej. We Włoszech pożyczanie pieniędzy, stworzenie najsilniejszego banku na Sycylii oraz inwestycje w porty i kopalnie. Karl bardzo szybko zwęszył interes, a do interesu potrzebna jest jakaś linia, która poprowadzi do władzy, więc nawiązał robocze stosunki, początkowo robocze, z Luigim di Medicim, byłym ministrem finansów Neapolu, który wracał właśnie do ojczyzny z wygnania i bardzo potrzebował wspiąć się ponownie na polityczny szczyt. Ich pierwsze spotkanie nastąpiło w ramach negocjacji finansowych, a jakże? Karl pomógł de Mediciemu nie tylko w powrocie do władzy, ale także w zawarciu umów z Rothschildami. Król potrzebował kasy, zobacz królu, wracam, daj mi władzę, znowu zostanę ministrem finansów, przyprowadzam ci takiego oto znanego człowieka. Ta wątpliwa przygoda rozpoczęła się tym razem od udzielenia Królestwu Sycylii pożyczki na 2,5 miliona funtów sztyrlingów zabezpieczonej podatkami celnymi. No i w efekcie tego prostego działania, które jest wypisz, wymaluj, kopiuj, wklej, działaniem rodziny Rothschildów z pozostałych krajów Europy, Bank Rothschildów stał się dominującą instytucją finansową w Neapolu, obsługując oczywiście dwór burboński, ale służąc też pożyczkami książętom Parmy i Toskanii oraz samego Watykanu. O, tam książąt nie było. Był papież. Ich współpraca była oparta na wzajemnych korzyściach. De Medici odzyskał stabilność polityczną, a Karl monopol na rynku bankowym i coraz większe wpływy na całym Półwyspie Apenińskim. Dzięki sukcesowi Karla Rothschildowie mogli rozszerzyć swoją obecność w sektorze bankowym w Anglii i trzech innych dużych stolicach europejskich, co dało rodzinie znaczące wpływy i przewagę nad konkurencją. Karl wydawał się najbardziej przeciętny spośród wszystkich braci Rothschildów, no ale swoją skutecznością zadziwił wszystkich. W niedługim czasie pełnił już kluczową rolę w przekazywaniu wiadomości i przesyłek na całą Europę, koordynując komunikację na terenie Starego Kontynentu. Dzięki pieniądzom ojca, jeszcze przed przyjazdem do Neapolu, wsparł w wielkiej konfidencji kanclerza Metternicha, odpowiedzialnego za wysłanie austriackiego kontyngentu wojskowego, który stłumił ruchy rewolucyjne w Królestwie Obojga Sycylii, w której to Sycylii później zamieszkał, ale także stosując wyrafinowane metody nacisku politycznego, zmusił lokalne władze do pokrycia kosztów tej operacji i utrzymania armii austriackiej do czasu uspokojenia nastrojów wśród ludności. Czyli z jednej strony pożyczył pieniądze, żeby armia mogła przyjechać, a następnie zażądał od Sycylijczyków kasy, od króla zażądał kasy, żeby można było tę armię spłacić. A skąd król miał wziąć pieniądze? Pożyczyć od tego samego Rothschilda. W ten sposób domknęła się klamra Rothschildów nad Europą. Chociaż do jej pełnego spięcia brakowało jeszcze jednego elementu. No właśnie, powiedzieliśmy sobie przed chwilą o kontaktach Karla Rothschilda ze Stolicą Apostolską. Myślę sobie, że warto zatrzymać się trochę nad tym wątkiem. Głową kościoła w tamtym czasie jest papież Grzegorz XVI, czyli Bartolomeo Alberto Capellari. Został wybrany na papieża po niemal dwumiesięcznym konklawe. Jego elekcję zapewniło stronnictwo Zelanti, z łaciny Zelantes, czyli gorliwi, żarliwi. W ten właśnie sposób w tamtym czasie nazywano bowiem frakcje lub stronnictwa wewnątrz elektorów papieskich, a sam termin nawiązuje do biblijnych zelotów, czyli ludzi gorliwych, gorliwych wyznawców. Ale w tym kontekście oznaczał oczywiście ultrakonserwatywnych, żarliwych obrońców tradycji kościelnej i absolutnej władzy papieskiej, gromiącej liberalizm. Ale w tamtym okresie potrzeba było czegoś jeszcze. I to jeszcze miało konkretne imię i nazwisko. Zaufany człowiek cesarza. I tak przeważające na szali okazało się bowiem poparcie kanclerza Austrii, dobrze już nam znanego przyjaciela Rothschildów, Klemensa Metternicha. Capellari został wybrany, przyjął imię Grzegorza XVI, a że w chwili wyboru nie był nawet biskupem, to został jednocześnie konsekrowany i intronizowany. Jak czytamy w leksykonie papieży Rudolfa Fischera Wolperta, przez cały okres swojego pontyfikatu pozostawał skromnym mnichem. Głosił tezę o absolutnej wyższości władzy kościelnej nad świecką. Występował przeciwko rozdzieleniu kościoła od państwa. Jako pierwszy oficjalnie potępił niewolnictwo i sprzedaż niewolników jako niegodne chrześcijan. No i teraz coś, co powinno lub niekoniecznie powinno dotknąć Polaków najbardziej. Mówię niekoniecznie, ponieważ mnie nie dotyka, bo w tej kwestii mam już od lat ugruntowaną opinię. Otóż papież Grzegorz XVI był wielkim przeciwnikiem powstania listopadowego, co w tamtym czasie było odbierane przez część polskiej wielkiej emigracji za zdradę katolików żyjących w zaborze rosyjskim. W swojej encyklice Cum Primum, ogłoszonej 9 czerwca 1832 roku, którą moim zdaniem należy czytać ze zrozumieniem na gruncie politycznym, a nie jakichś tam romantycznych uniesień Słowackiego, napominał polskich biskupów oraz duchowieństwo, aby podporządkowali się władzy zaborców oraz aby zachęcali do tego lud. A tak przynajmniej brzmi romantyczna wersja treści zawartych w tej encyklice. Fakty są natomiast takie, że została ona skierowana do arcybiskupów i biskupów Królestwa Polskiego będących pod zaborem rosyjskim po klęsce powstania w atmosferze represji carskich, które w wyniku tego zrywu oczywiście nastąpiły, co było rzecz jasna do przewidzenia i co było przewidywane również wśród polskich patriotów przeciwnych takim niezorganizowanym i niezaplanowanym zrywom niepodległościowym, jakim bez wątpienia był zryw powstania listopadowego. Papież Grzegorz XVI oczywiście był pod wpływem z jednej strony dyplomacji, dobrej dyplomacji rosyjskiej, a z drugiej austriackiej reprezentowanej przez Metternicha i widział w powstaniu zagrożenie dla porządku świętego przymierza i wzrostu liberalnych idei rewolucyjnych, ale niósł przede wszystkim przesłanie, aby się nie wykrwawiać, gdy nie ma się wystarczającej ilości krwi. I teraz. Potępienie powstania jako buntu przeciwko legalnej władzy cara Mikołaja I, inspirowanego buntu, jak sądziło się wówczas powszechnie na świecie, jakobińskimi ideałami antyklerykalnymi i rewolucyjnymi, bo z takim założeniem papież zasiadał do napisania tego dokumentu, pozwala nam dobrze zrozumieć treść Kordiana autorstwa Słowackiego. Dramatu, którego podawanie przez wiele lat do studiowania przez młodzież szkolną nie da się zrozumieć w żaden sposób, jeżeli nie będziemy znali wszystkich niuansów epoki, historycznych faktów i co najważniejsze różnych stanowisk, które wśród samych Polaków, szczerych i gorących patriotów, były odmienne. Od razu idźmy więc za przykładem. Oto Kordian, przed tym słynnym monologiem romantycznym na Mont Blanc, udaje się do papieża Grzegorza XVI i mówi: w darze niosę ci, ojcze, relikwię świętą, garść ziemi, kędy 10 000 wyrżnięto, dziatek, starców i niewiast, ani te ofiary opatrzono przed śmiercią chlebem Eucharystii. Złóż ją tam, kędy chowasz drogie carów dary, a w zamian daj mi łzę. Jedną łzę. Na co odzywa się papuga zamknięta w klatce. Lacryma Christi, łzy Chrystusa. Papież z uśmiechem do papugi odwraca się w jej kierunku i machając chustką, próbując ją odstraszyć, oznajmia: precz, Luterku, precz, mówię. A mówiąc do Kordiana rzecze: cóż, synu Polonie, byłejże w Piotra gmachu, w cyrku, w Panteonie? Ostrzegam, bądź w niedzielę w chórze bazyliki, bo właśnie nowy śpiewak przyjechał z Afryki. Dej mi go przysłał z Fezeki. Jutro z majestatu dam wielkie przeżegnanie Rzymowi i światu. Ujrzysz, jak całe ludy korne krzyżem leżą. Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą. Na to Kordian: lecz garści krwawej ziemi nikt nie błogosławi? Cóż powiem? De profundis clamavi, de profundis clamavi, odzywa się papuga. Czyli z łaciny, z głębokości wołałem. Jest to oczywiście nawiązanie do psalmu 130 zwanego De profundis, czyli z głębokości. W pełnym brzmieniu leci to tak: De profundis clamavi ad te domine, z głębokości wołam do ciebie, Panie. Na to papież zmieszanie śmiechem pokryć usiłuje i spędza papugę. Precz, szatanku! Stiary na pastora urusza. Przeklęte zwierzę ptasie, o mało nie powiem, że w niej zaklęta lutra pokutuje dusza. Pełna przysłówków ergo, ponieważ, albowiem. Raz za firanką skryta wdała się w dysputy z kardynałem, prezesem dykasterii i biura. Rozumiał, że mu doktor jakiś tęgo kuty opowiada na kwestie. Ona trzęsła pióra, a kardynał urwał włosy i nadrabiał krzykiem. Papuga odrzucała odpowiedzi ślepe. Na koniec go zabiła hebrajskim językiem, krzycząc: Pape Satan, Pape Satan Aleppe. Głupie stworzeńko. Tak to czasem Bóg pozwala, żeby słaby Goliatów rozumu obala. No, mój synu, idź z Bogiem, a niechaj wasz naród wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród. Niech się weźmie psałterza i radeł i sochy. Kordian, rzucając w powietrze garść ziemi, powiedział: rzucam na cztery wiatry męczennika prochy. Ze skalanymi usty do kraju powrócę. Na to papież: na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę. Niechaj wiara jak drzewo oliwkowe buja, a lud pod jego cieniem żyje. I na podstawie między innymi Kordiana wpajano nam romantyczne uniesienia Polski jako Chrystusa narodów, która musi cierpieć za innych, które zawsze to działania prowadziły nas w ślepe uliczki, a papież zachował się tutaj jak trzeba. Słowem, były już w tamtym czasie zarysowane w Polsce dwa stronnictwa. Oba chciały wolnej Polski. Jedno było rewolucyjne, które zdawało się kompletnie nie dostrzegać tego, że będąca pod zaborami Polska nie jest samotną wyspą na mapie pogrążonej w dziesiątkach konfliktów oraz wojen Europy. Że przelewanie krwi najlepszych jej synów wyniszczy tylko narodową jej tkankę, a i tak nie sprawi, że ktokolwiek z ważnych i wielkich wstawi się za nami. Że próba walki nie jest już żadną kartą przetargową w Europie, która walki ma potąd. Było też drugie stronnictwo, którego kontynuatorem był kilkadziesiąt lat później Roman Dmowski, czyli środowisko głoszące, że trzeba w spokoju budować siłę narodu pod jarzmem zaborcy. Sięgać po kolejne wolności, rozpychać się łokciami i nie dać się prowokować do rozlewu krwi, który to rozlew rozpoczęty bez przygotowania, organizowany tylko w jednym z trzech zaborów, cofa realizację niepodległościowego planu o dziesięciolecia, rujnując wzrastające w polskim duchu kolejne pokolenia. O tym właśnie pisał Dmowski w Dziedzictwie. Posłuchajcie tego porażającego w moim odczuciu fragmentu z rozmowy dwóch antybohaterów tej powieści, w której Józef Kalmer poucza swojego syna, obaj są oczywiście wiadomej proweniencji, jak należy szczuć i napuszczać Polaków do bezsensownej walki. Gwarantuję wam, że jeżeli tego jeszcze nie słyszeliście, że niewiele jest tak prawdziwych ocen naszej historii z XIX wieku.
Moją rolą, mówił stary, było pozyskać stanowisko wśród Polaków i kierować jak najskuteczniej ich postępowaniem. Dlatego musiałem się ochrzcić i schować swe żydostwo. To mi się udało. Uchodzimy za Polaków pochodzenia angielskiego. Ale jest w tym jedno nieszczęście. Nie mogłem ci dać gruntownego wykształcenia żydowskiego. Ja więcej umiem niż niejeden rabin. Ty nie znasz nawet języka hebrajskiego i najmądrzejsze pisma są dla ciebie niedostępne. To też możesz w życiu zająć i pewnie zajmiesz duże, znacznie większe ode mnie stanowisko, ale wśród naszych i w ich władzach wewnętrznych wysoko zajść nie możesz. Ja także lubiłem używać życia i nie odmawiałem sobie niczego, gdy mnie stać na to oczywiście było. Jadłem zawsze i piłem dobrze. Od kobiet też nie uciekałem. To już leży w naszej naturze, ale ja na każdym kroku pamiętam o naszej sprawie. I dlatego zrobiłem w życiu wielkie rzeczy. Gdyby nie ja, może by powstania nie było. Berlin beze mnie nie zrobiłby tego, o co mu chodziło. A powstanie posunęło nas dużo naprzód. Patrz, czym byliśmy w tym kraju przed powstaniem, a czym dziś jesteśmy. Ta ziemia musi być nasza. To już od dawna nasi mędrcy nam mówili. I Niemcy, i Moskale, i sami Polacy do tego nam pomagają. I trzeba ich popychać, żeby nam coraz więcej pomagali. Ty musisz po mnie przejąć tę robotę, a do tego trzeba wiele rozumu, wiele czujności i ciągłego pamiętania o sprawie. Ja ci nie mówię, żebyś sobie czegokolwiek odmawiał. Tylko trzeba panować nad sobą i nic nie popsuć dla przyjemności. przede wszystkim sprawa. Przyjemność nie ucieknie. A pamiętaj, że jedno zaniedbanie, jeden błąd mści się często okrutnie. Z Polakami łatwo. Tylko trzeba być mądrym i trzeba ich znać. To są straszni patrioci. Aj, aj, aj. Jak oni kochają tę swoją Polskę. Co oni się nad nią wypłaczą. Co oni jej komplementów nagadają. I wiesz co? Trzeba robić to samo. Widzisz, tu w rogu stoi Mickiewicz z gipsu, a przed nim lampka się pali. Oni to widzą i nie masz pojęcia, jak oni mnie za to kochają. Ale za ile groszy dziennie tej oliwy się wypali? Przecież to mnie nie zrujnuje. Gdyby oni dostali z powrotem swoje państwo i na nowo by im wszystko było wolno, to ci ręczę, że bez przerwy urządzaliby jubileusze, rocznice, zjazdy, obchody, pochody. Staraliby się, żeby ta biedna Polska, co się tyle wycierpiała, miała co dzień jakąś przyjemność. Nie masz pojęcia, jak ich to boli, że Moskale na to nie pozwalają. Jak nie mogą inaczej, to urządzają jubileusz jakiegoś radcy, a po cichu sobie powiadają, że to dla Polski. Trzeba ich do tego zachęcać i brać w tym udział. To ich cieszy, a nam nic nie szkodzi. Lepiej, żeby bawili się dla Polski, niż pracowali dla niej. A gdy przyjdzie odpowiednia chwila pchnąć ich dalej do krwawych manifestacji, żeby się dali zażynać i zażynali za Polskę. Tak zrobiliśmy w 63 roku. I w tym jednym roku uszliśmy naprzód więcej niż przez 30 lat poprzednich. A im przybywa jeszcze jedna rocznica do obchodzenia. Oni mogliby być niebezpieczni, bo to zdolny naród. Całe szczęście, że nie lubią myśleć i nie lubią się często fatygować. Jak się raz wysilą od wielkiego święta, to potem przez całe lata odpoczywają. Łatwo im zaprzątać głowy głupstwami i przeszkadzać w myśleniu i to trzeba robić stale. Ale uważaj, bo czasem znajdzie się wśród nich łajdak mądrzejszy i energiczniejszy. Może nam to dużo szkody narobić. Szczególnie jeżeli umie zdobyć sobie wpływy na swoich. Takiego trzeba podpatrywać, czy nie zrobi jakiego głupstwa. Czy mu się w czym noga nie powinie. Wtedy go pchać gwałtownie, żeby się przewalił. I więcej nie podniósł. I to nie jest tak trudno. Bo oni umieją jeden błąd więcej człowiekowi pamiętać niż całe życie zasług. A tych, co wam dobrze służą, trzeba popierać, wywyższać i wmawiać w nich wielkość.
I w moim odczuciu papież Grzegorz XVI zdawał się właśnie wyrażać takie stanowisko, pisząc do Polaków, śląc jednocześnie nakaz dla biskupów i duchowieństwa, który głosił, że mają oni poinstruować lud o obowiązku podporządkowania się carowi, by uniknąć chaosu i chronić własny naród i Kościół przed represjami. Sam papież natomiast miał później twierdzić, że został wprowadzony w błąd przez Metternicha, ale z drugiej przekonywał, że wykrwawianie i ściąganie na własny naród ogromnych konsekwencji w postaci wybicia nowych pokoleń jest szaleństwem, a nie roztropnością, której uczył Chrystus. O takiej postawie papieża wiemy chociażby z pamiętników hrabiego Zamoyskiego. Oto w roku 1837 Grzegorz XVI miał rozmowę z generałem Zamoyskim, który był polskim emisariuszem hotelu Lambert oraz dyplomacji emigracyjnej reprezentowanej przez księcia Adama Czartoryskiego. Papież przyznał wówczas, że padł ofiarą rosyjskiej dezinformacji, ponieważ nuncjusz urzędujący we Wiedniu przedstawił powstanie w Polsce jako jakobińską rewoltę przeciwko Kościołowi oraz że zgodził się na encyklikę pod presją możliwych represji wobec polskich biskupów i wiernych, takich jak deportacje na Sybir. A cytat, który przypisuje się Grzegorzowi XVI, brzmi: "Zgodziłem się na ten list do biskupów, czyli encyklikę, ponieważ zagrożono mi, że inaczej zacznie się deportacja biskupów na Sybir. Zresztą nigdy was nie potępiałem, jedynie was nie zrozumiałem." To fragment z pamiętników Zamoyskiego oraz prac historyków, na przykład księdza Budziaka i księdza Żywczyńskiego. Papież akcentował, że nie miał zamiaru potępiać Polaków jako narodu, lecz raczej idee rewolucyjne, a także okazywał sympatię dla polskiej sprawy, choć w prywatnych dyskusjach z europejskimi dyplomatami. A te dyskusje są często znacznie ważniejsze i to, co dzieje się w kuluarach, niż to, co na papierze. Słowacki najwyraźniej się rozpędził, a wiedzę czerpał jedynie z prasy. Wiemy już, kim był papież Grzegorz XVI i jaki stosunek miał do polskiej sprawy. Myślę, że reprezentował połowę ruchu niepodległościowego w tamtym czasie, polskiego ruchu, działającego w zaborze rosyjskim. A teraz wracamy do relacji z najmłodszym Rothschildem. Więc Karl Rothschild zaczął pożyczać pieniądze Watykanowi. W styczniu roku 1832 doszło nawet do spotkania bankiera z Ojcem Świętym. I tu szok. O, szok to mało, konsternacja. Podczas jednej z audiencji papież Grzegorz XVI wbrew obowiązującej wówczas etykiecie podał Karlowi dłoń z papieskim pierścieniem do ucałowania zamiast, jak nakazywał zwyczaj, wyciągnąć doń stopę. Podczas tego spotkania, audiencji, miała być negocjowana pierwsza duża pożyczka Rothschildów dla Stolicy Apostolskiej w wysokości 400 tysięcy funtów sztyrlingów, co w tamtych czasach było ogromną kwotą. Papież zmagający się z chronicznymi problemami finansowymi państwa kościelnego po wojnach napoleońskich desperacko potrzebował kapitału na stabilizację gospodarki i spłatę swoich długów. Tego samego dnia papież uhonorował młodego Rothschilda orderem świętego Jerzego Konstantyna. Tutaj na przykład widzimy portret Franciszka I, króla obojga Sycylii, noszącego kołnierz wspomnianego orderu. Po zdarzeniu, w którym papież podał do ucałowania dłoń z pierścieniem rybaka zamiast stopy, ubranej w pontyfikalne buty z wszytymi weń relikwiami, w świecie katolickim i nie tylko katolickim rozlała się fala krytyki. Oto francuski poeta, romantyk Alfred de Vigne napisał: Żyd teraz panuje nad papieżem i chrześcijaństwem, płaci monarchom i kupuje narody. Z kolei żydowski konwertyta na luteranizm Ludwik Bürne, urodzony zresztą we Frankfurcie nad Menem, dziennikarz i pisarz, dodawał sarkastycznie: bogaty Żyd całuje jego rękę, podczas gdy biedny chrześcijanin całuje stopy papieża. I teraz zaparkujmy naszą opowieść i opowiedzmy sobie o tym całowaniu papieskiego pantofla. Było ono związane z ceremonialnym gestem hołdu składanym papieżowi podczas audiencji. Całkowicie normalna sprawa. Osoba składająca hołd klękała przed papieżem i całowała jego pantofel, często ozdobny, z wszytym krzyżem i relikwiami. To oczywiście symbolizowało oddanie się władzy duchowej. Zwyczaj ten dotyczył tylko świeckich, ale też monarchów, dygnitarzy, ambasadorów podczas oficjalnych wizyt w Watykanie. Papież siedział wówczas na tronie lub na podwyższeniu, a jego stopa przykryta pantoflem była wyciągnięta w stronę osoby składającej hołd. Gest ten był ściśle regulowany przez watykański protokół i różnił się od innych form szacunku, takich jak całowanie pierścienia rybaka, które to całowanie było zarezerwowane tylko dla duchownych lub najbliższych współpracowników Ojca Świętego. Papież był i jest postrzegany jako następca świętego Piotra i reprezentant Chrystusa na ziemi, więc całowanie stopy miało wyrażać pokorę wobec boskiego autorytetu, który papież uosabiał. Nawiązywało to oczywiście do biblijnych gestów uniżenia, takiego jak umywanie stóp Chrystusa przez Marię Magdalenę w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 12, wersecie 3. Nie było to wyrazem szacunku dla osoby, ale dla urzędu, dla funkcji, słowem dla majestatu. Musimy to rozróżnić, bo dzisiaj tego bardzo często nie dostrzegamy. To była zupełnie inna epoka, inne reguły i zasady. Niektórzy współcześni papieże mieli z tym problem i nie tylko nie dawali do całowania pantofla, ale nawet pierścienia rybaka. Dla każdego, kto rozumie historyczność i powagę tego gestu, jasnym jest, że odbieranie przez papieży takiej możliwości wiernym, zabieranie ręki, świadczy raczej o wielkiej pysze papieża. Bo przecież nie całujemy pierścienia czy pantofla konkretnej osoby, ale oddajemy cześć majestatowi i całemu autorytetowi Kościoła. Więc całowanie stopy pantofla było standardem dla świeckich, również królów, podkreślającym hierarchię papieża jako namiestnika Boga na ziemi, równego cesarzowi, a nawet wyższego stopniem. Więc podanie dłoni do pocałunku pierścienia, jak rzekłem, zwykle zarezerwowane dla duchownych lub bardzo bliskich współpracowników papieża, było rzadkim honorem. Dlaczego więc Karl Rothschild dostąpił tego honoru? Czyżby finanse wzięły górę nad protokołem i tradycją? Rothschildowie rozpoczęli współpracę finansową z Watykanem w latach 30. XIX wieku, w okresie, gdy państwo kościelne borykało się z problemami finansowymi wynikającymi, jak mówię, z chaosu po wojnach napoleońskich, no i wzroście kosztów administracji. Więc Karl Mayer von Rothschild, kierujący neapolitańskim oddziałem banku swojej rodziny, wykorzystał tę sytuację. Wykorzystał wpływy w Królestwie Obojga Sycylii i bliskość geograficzną do Rzymu, do Watykanu. No w linii prostej, jak w mordę strzelił, jest to zaledwie 200 kilometrów. O co prawda diś podróż zajmuje nieco ponad 2,5 godziny, no ale na początku XIX wieku zdaje się najszybsi byli kurierzy. Jak sobie sprawdziłem, pojedynczy jeździec, który zmieniałby konie na stacjach, mógłby dotrzeć z Neapolu do Rzymu w 12 do 18 godzin. No ale wymagałoby to dużej wytrzymałości i sprzyjających warunków, więc końskim targiem ustalmy, powiedzmy sobie, że gdy nie było tam kolei, bo nie było, góra 25 godzin i można byłoby się znaleźć z Rzymu w Neapolu i vice versa. Wkrótce po wyborze Grzegorza XVI na papieża Rothschildowie, głównie ci działający przez Karla, ale też londyńską gałąź rodu pod wodzą Natana, udzielili stolicy apostolskiej pierwszej dużej pożyczki, o której już wspomniałem, czyli około 400 tysięcy funtów szterlingów. A wartość z tamtego okresu można byłoby dzisiaj przemnożyć i wyszłoby nam, że będą to dziesiątki milionów dolarów. Pożyczka ta miała na celu zrestrukturyzowanie zadłużenia państwa kościelnego, które zmagało się z deficytem po kosztownych reformach administracyjnych i tłumieniu rewolucyjnych ruchów. W ten sposób bank Rothschildów w Neapolu stał się głównym pośrednikiem w tych transakcjach, emitując obligacje i zarządzając ich spłatami. Ale że się tak wyrażę, Watykan to pikuś, jeżeli chodzi o kwotę pożyczki udzielonej Królestwu Obojga Sycylii, wynoszącą 20 milionów dukatów, w zamian za oczywiście monopol na emisję obligacji i prawa celne. Jeżeli opracowania podają prawidłowe dane, to kwota, o której wspominam, 20 milionów dukatów, liczona według wartości z roku 1832, wystarczyłaby na sfinansowanie sporej części wojen napoleońskich. O takich astronomicznych pieniądzach mówimy. Za chwilę mały wtręt od Sonkombinga, ale zanim go podam, trzeba w mojej ocenie dać pewne wyjaśnienie, ponieważ w prezentowanym, króciutkim cytacie będzie się on powoływał na papieża Leona XII, a nie Grzegorza XVI. No i myślę tutaj, że Sonkombing popełnił błąd, bo Karl Rothschild prowadził działalność w Królestwie Obojga Sycylii od roku 1821, co faktycznie przypada na dwa pontyfikaty, no w zasadzie trzy, ale już tłumaczę. Po pierwsze chodzi o pontyfikat papieża Leona XII, który trwał od 1823 do 1829 i pontyfikat Grzegorza XVI pomiędzy 1831 a 1846. Był tam też krótki pontyfikat papieża Piusa VIII. Pontyfikatu tego ostatniego w ogóle nie biorę pod uwagę, bo nie jest znaczący dla naszej historii. Trwał krótko, nawet nie wiem czy rok. Więc uznajmy, że Karl Rothschild działał podczas dwóch kluczowych pontyfikatów, ale pieniądze zaczął pożyczać Watykanowi dopiero w roku 1832, więc już podczas panowania Grzegorza XVI, a nie Leona XII. Oto cytat z Sonkombinga. Karl Rothschild stał się bankierem Watykanu. Papież Leon XII pożyczał od niego na wojny z reformatorami, a Karl zarabiał na odsetkach i manipulacjach rynkiem. Jaki był więc majątek najmłodszego z Rothschildów? Ponad 50 milionów franków, co czyniło go wówczas bogatszym od wielu książąt, którzy istnieli w tamtym czasie w Europie. I teraz ciekawostka. Karl miał 7 dzieci, a jego synowie Mayer Karl i Wilhelm Karl przejęli jego interesy. Wilhelm był nawet ortodoksyjnym rabinem, co pokazuje, jak rodzina mieszała biznes z dawną tam tradycją. A teraz spójrzmy na to. Cóż to jest za piękność? Przed państwem Freifrau Charlotte von Rothschild. Była najstarszym dzieckiem i jedyną córką Karla Mayera. Urodziła się w roku 1819 we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Ponieważ endogamia w rodzinie Rothschildów, o czym wspominałem w poprzednich odcinkach, stanowiła istotną część strategii mającej na celu zapewnienie rodzinie kontroli nad własnym bogactwem, no to w 1836 roku, dwa dni po swoich 17 urodzinach, Rothschild wyszła za mąż za Lionela Freiherra de Rothschilda, czyli swojego kuzyna z angielskiej gałęzi rodziny, pozostającego w pierwszej linii kuzynostwa. Mieli piątkę dzieci. Najstarszy syn Nathaniel Mayer Rothschild był brytyjskim bankierem i już politykiem. Był również dziedzicznym baronem Cesarstwa Austriackiego. Zasiadał w Izbie Gmin jako poseł partii liberalnej, a następnie był członkiem Izby Lordów. Oto w roku 1914, po wybuchu I wojny światowej, Lloyd George zwrócił się do Rothschilda o poradę ekonomiczną. Przyszedł więc na zaproszenie do Ministerstwa Skarbu i tam został zapytany, co można zrobić, aby zebrać więcej pieniędzy na wysiłek wojenny. Rothschild podobno odpowiedział: opodatkować bogatych. I to mocno. Kolejny syn, Alfred Charles Freiherr de Rothschild, był angielskim bankierem i kolekcjonerem dzieł sztuki oraz przez ponad 20 lat dyrektorem Banku Anglii. Co ciekawe, a myślę najciekawsze, był on pierwszym Żydem, który zasiadł na stanowisku dyrektora Banku Anglii i po jego odejściu żaden inny Żyd nie zasiadł w tym fotelu, dyrektorskim fotelu, przez ponad 50 lat. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co tutaj robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaj, aby nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne, rzecz jasna, metody wsparcia, a za każde dziękuję. Tymczasem na stronie miskoczuwaj.pl możecie kupić dwie wydane z wielką pieczołowitością powieści Romana Dmowskiego: Dziedzictwo oraz W połowie drogi. Są to powieści arcyważne, bo chociaż napisane 100 lat temu, mówią o czasach nam współczesnych. Na miskoczuwaj.pl znajdziecie też pełne wydanie słuchowiska mojego autorstwa i w mojej interpretacji stworzonego na podstawie Dziedzictwa właśnie. Oczekujący na peronie atleta szybko podszedł ku niemu, zdjął czapkę, wyprostował się i rzekł: Grzegorz, służący z Turowa. Mamy, zdaje się, jechać prosto do kościoła. Zapytał przybysz po polsku z niedostrzegalnym prawie akcentem cudzoziemskim, a jednocześnie wbił badawcze oczy w służącego, który musiał uderzyć go swym typem niezwykłym. W sumie ponad 13 godzin niesamowitej opowieści o współczesnej Polsce napisanej prawie 100 lat temu. Potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu i pierwszym komentarzu. A jak zakończyła się włoska przygoda ich ojca? Bank w Neapolu przetrwał do 1863 roku, po czym został zamknięty po zjednoczeniu Włoch przez Garibaldiego. No bo Nowa Italia nie chciała obcych bankierów. Robiąc dobrze. Ale czy ich wpływ przetrwał próbę czasu? Czy rezonują dalej we Włoszech, w dzisiejszym Watykanie? A Niemcy? Przecież to kolebka rodu. Frankfurt pozostał dalej bazą. Po śmierci Mayera w roku 1812 najstarszy syn, Amschel Mayer, przejął sprawy w Hesji. No i nie próżnował, zresztą tak samo jak jego bracia nie próżnowali, ale on zarządzał centralą. Rodzina wsparła swymi finansami budowę jednej z pierwszych niemieckich linii kolejowych w roku 1839. Chodzi o linię Taunus Railway. Do tego finansowali oczywiście ciężki przemysł, huty, kopalnie, co pomogło Niemcom stać się przed pierwszą wojną potęgą. A czy ta potęga Rothschildów trwa do dziś? W kolejnym odcinku ruszymy do Ameryki. No bo co z tego, że Rothschildowie podbili Europę, skoro nowy świat czekał? Nathan, działający w Londynie, wysłał za ocean swojego agenta, Augusta Belmonta, bankiera o jedynie słusznym pochodzeniu, który w roku 1837 założył tam na miejscu dom Belmont & Co. w Nowym Jorku. To był przyczółek Rothschildów w Stanach Zjednoczonych. Cóż robili na miejscu? To samo, co w Europie. Finansowali wojny, pożyczali Lincolnowi i Konfederatom. To wszystko pozwoliło im grać na dwóch fortepianach. na obie strony konfliktu, bo nie wiadomo, kto by wygrał. O tym właśnie opowiemy sobie już niebawem, ale zostawię Was jeszcze z cytatem Abrahama Lincolna, prezydenta Stanów Zjednoczonych z 21 listopada 1864 roku. Mam dwóch potężnych wrogów. Stoją przed moim obliczem armie południa oraz znajdujące się za moimi plecami instytucje finansowe. Z tych dwóch nieprzyjaciół drugi jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny. Widzę, jak zbliża się przyszły kryzys, na myśl o którym wstrząsają mną dreszcze. Żyję pod ciężarem obaw, lękając się o bezpieczeństwo kraju. Pieniądz wciąż rządzi, czyniąc krzywdę zwykłym ludziom, a w chwili, gdy całe bogactwo zostanie skumulowane w ręku małej grupki, los naszej republiki będzie przypieczętowany. Mój niepokój o bezpieczeństwo tego państwa jest większy niż kiedykolwiek i przeważa obawy o wynik wojny. Abraham Lincoln, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić swój cenny czas. Dzięki takim spotkaniom, i wierzę w to głęboko, wszyscy stajemy się mądrzejsi. Czuwaj!
Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z dwiema zakładkami, dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.